W ubiegły piątek Joe Biden rozmawiał z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. W czwartek Biden będzie w Brukseli. W piątek przyleci do Warszawy, by w sobotę spotkać się z Andrzejem Dudą. Czego się spodziewać po tej rozmowie? Pierwsze skutki możemy widzieć już teraz, bo Polska ogłosiła wydalenie 45 rosyjskich dyplomatów. Dlaczego dopiero teraz, po prawie miesiącu wojny? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jazgarska. Zapraszam. Witajcie, dzisiaj jest środa, 23 marca, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Moimi Państwa gościem dzisiaj na łączach jest redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
Już w ten piątek Joe Biden ma dotrzeć do Warszawy. Dwa tygodnie po wizycie Kamali Harris w piątek Joe Biden ma się spotkać z Andrzejem Dudą, z Mateuszem Morawieckim, a także z szefami MSZ i MON-u. Dzień wcześniej Joe Biden ma być w Brukseli, gdzie weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie NATO poświęconym agresji Rosji na Ukrainę. Po pierwsze, czego możemy się spodziewać po tej wizycie? Według was, pani redaktor.
No, trochę już media piszą i to strona amerykańska o tym pisze, co możemy się spodziewać, to znaczy to po całej tej wizycie europejskiej, bo tak to jest przedstawiane. No, czy mówią, że będą niespodzianka, nowe sankcje, będzie jakaś inicjatywa w sprawie pomocy humanitarnej, więc rozumiem, że to będzie to coś, co Polska będzie bardzo mocno włączona. No i Polska tej pomocy potrzebuje. Każda inicjatywa, w którą Polska i Amerykanie są wspólnie zaangażowani, no to oczywiście jest coś dobrego. No i teraz mówi się także, że będzie omawiane długoterminowe rozmieszczenie wojsk w Europie. Ten przymiotnik długoterminowe trochę mnie niepokoi, bo ja sama jako sukces bym tej wizyty określiła, gdybyśmy usłyszeli, że będą bazy stałe, że to już będzie sukces. Oczywiście chciałabym usłyszeć, że będą to duża obecność wojsk amerykańskich, większa niż jest teraz. Tutaj mówiło się, że Polska oczekuje, że mogłoby to być 30 tysięcy, ale niestety już strona amerykańska mówi, że to, co jest w tej chwili chyba jest około 10 tysięcy, no to, że to już jest wystarczające na tej obecność w Polsce, więc być może nie powinniśmy tu, oczywiście zabiegać powinniśmy, ale raczej chyba nie będzie to spełnienie naszych oczekiwań. Także ja bym, jeżeli gdybyśmy Państwo pytali, co byłoby sukcesem, no to rzeczywiście te bazy stałe. To chciałabym usłyszeć, jeżeli chodzi o Polskę, i prawie powiem szczerze, nie mam żadnych większych oczekiwań. No będziemy w sankcje, będziemy się bawić, myślę, jeszcze bardzo, bardzo długo. Będzie też oczywiście duży opór. Widzimy tutaj już głównych blokujących, to są Niemcy, Węgry, także to wszystko będzie bardzo mocno się toczyło, a pomoc humanitarna z każdej strony Polsce oczywiście jest potrzebna. To jeżeli chodzi o Polskę, a jeżeli chodzi o Europę, to myślę, że będę przyglądać się temu, jak to będzie wyglądać kwestia chińska. Wiemy, że w tych rozmowach i w NATO, i w Unii Europejskiej będzie poruszana kwestia chińska. Biden dokładnie pewnie zrelacjonuje swoją rozmowę z Xi Jinpingiem, która miała miejsce w zeszłym tygodniu i też pewnie ma być jakieś przygotowane jakieś reakcja, opis, plan reakcji w tym przypadku, gdyby Chiny zdecydowały się militarnie wesprzeć Rosję. To przypominam, że przed rozmową Biden-Xi między innymi media amerykańskie i Financial Times ujawnił, że Chiny po pierwsze zostały poproszone o taką pomoc ze strony Rosji, pomoc militarną, a drugie, że naprawdę poważnie to rozważają.
Pastor Paweł Chojecki, czego można się spodziewać po wizycie Joe Bidena w Polsce?
No oczywiście to, co pani redaktor powiedziała, no to piękny scenariusz, ale rzeczywiście no, tu są jakieś takie kompromisowe określenia, długotrwała, no i też nie ma jasnej deklaracji co do ilości tej nawet długotrwałej. Ja tutaj przed programem no, z radością powitałem tę zapowiedź naszych władz, że wyrzucą 45 szpiegów, którzy udają dyplomatów. Chodzi oczywiście o ruską agenturę, tu rozlokowaną na pozycjach ambasadorów. Ja przypominam, że podobnie jak komunistyczne Chiny, tak i putinowska Rosja, nie mają ambasadorów, nie mają dyplomatów, mają tylko szpiegów, nie? Których tam legendują za pomocą attaché taki, śmaki czy owaki. To są szpiedzy, agentura różnych rodzajów, gospodarcza, politycznego wpływu, dziennikarskiego wpływu, ale także i zbójecka taka agentura, która wykonuje wyroki śmierci. No przecież mówiliśmy o Europie Zachodniej, w Niemczech, w Berlinie wykonano niedawno, ruska agentura wykonała wyrok śmierci na jednym, zdaje się, z czeczeńskich przywódców i tu Warszawa właśnie służyła za punkt przerzutowy, gdzie zostali wyposażeni w broń do strzelania do tego człowieka. Także to zrobiła placówka w Warszawie i zobaczcie, wtedy tych rosyjskich szpiegów udających dyplomatów nie wydalono, także z tego się cieszę. To dobra wiadomość z rana. No tu już inne państwa, tu mam całą listę. Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Czarnogóra, Bułgaria nawet wydaliły już tych dyplomatów. U nas no dopiero teraz. Wiąże to właśnie z przyjazdem Joe Bidena, że to jest jakiś taki nacisk też amerykański, żeby ekipa pisowska wzięła się do czyszczenia agentury i tak jak pani redaktor powiedziała o chińskich wpływach, no tu można podać Tajwan. Przypominam sobie słowa pani redaktor, że Amerykanie powiedzieli, dobra, wejdziemy do was z wojskiem i z technologiami, z sprzętem wojskowym najwyższego, można powiedzieć, technologicznego poziomu, ale musicie najpierw oczyścić swój kraj z chińskiej agentury, z chińskich wpływów. Tajwańczycy to zrobili i dostali najlepsze uzbrojenie i tak odczytuję tę, że tak powiem, wycieczkę 45 szpiegów z powrotem tam gdzieś wąza Don, czy tam za Ural, no gdzie tam ich tam umieszczą, ale oczekiwałbym, że podobne kroki będą przygotowywane w stosunku do agentury, czyli tak zwanych dyplomatów chińskich, komunistów chińskich.
Ja jeszcze a propos tej 40 tak zwanych dyplomatów, którzy mają być wydaleni, to dziennik Gazeta Prawna podaje i powołuje się na jakieś źródło osoby z rządu, że Polska chciała, żeby to była taka skoordynowana akcja krajów europejskich, czyli że Europa po prostu w tym samym czasie ogłasza. To dla mnie jest taki niestety znak tego, że rzeczywiście też tak to odbieram, że to pewnie była no tutaj takie działanie amerykańskie, które zwróciły się nie tylko do Polski, ale po prostu do państw europejskich, żeby na poważnie zacząć walczyć także z agenturą. Jeżeli rzeczywiście mamy podejmować wspólne działania, jeżeli Ameryka ma się na większym stopniu zaangażować, no to rzeczywiście to najpierw zacznijmy od czyszczenia własnego podwórka. I Polska od razu, no trochę jak z tym węglem, no my sami nic nie zrobimy, tylko musimy to zrobić wspólnie. Czyli no widać już wielki strach w tym. To co opisuje Dziennik Gazeta Prawna niestety pokazuje, że no jest duży opór mimo wszystko w Polsce, mimo że mamy, jak mówię, mamy kilka dobrych inicjatyw. Ten wyjazd do Kijowa i ta misja, ten pomysł misji pokojowej NATO, teraz ta kwestia wyrzucenia Rosji z G20, to są dobre polskie inicjatywy, o które trzeba zawalczyć na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie widać, że jest też strach pod tym, przed tym, żeby być jakimś taką siłą przewodnią, żeby jako pierwszy coś podejmować i żeby się wybić z tego, no, tej Europy bardzo wygodnie żyjącej i udającej, że nic się nie dzieje. Także no, to też jest taka niepokojąca, że nie potrafimy być pierwsi, że jednak za dużo jest tutaj strachu.
No i tu myślę odpowiedź gdzieś będzie w szufladach, powiedzmy, czy w szafach na Ubiance, czy na Kremlu. Nie wiem, gdzie oni trzymają te kompromaty. Myślę, że pierwsza grupa, no to są jeszcze kompromaty z czasów komunistycznych. Przecież biskupi katolicy, no to w większości są gdzieś wtedy powoływani już na wysokie urzędy. Także oni, na nich wszystkich są tam te kompromaty. A teraz na już też polityków nowego zaciągu, tego już czy pisowskiego, czy wcześniej PSL, PO z tych już teraz rozgrywających, nie tych z 89, 90 tam któregoś roku, bo tamci już troszeczkę podstarzali, że tu ten strach, ten opór, o którym mówi pani redaktor, że oni jakoś tak chcą dopiero na końcu, żeby najpierw to kto inny zrobił, że tam czekają 3 tygodnie z tym krokiem wydalenia ruskiej agentury rezydentów i tak dalej, to wynika z tego, że ta agentura musi na większość polityków rządowych, tego najwyższego szczebla, tych decydentów, także w służbach tych pisowskich, musi mieć mocne haki. Stąd oni się boją, że wydalą tych dyplomatów, znaczy szpiegów, tak jak to powinno być, no i wtedy wypłyną gdzieś do dziennikarzy, czy to w Polsce, czy za granicą, jakieś kolejne taśmy, tak jak taśmy Dworczyka, przecież to ruska agentura zapewne publikowała, to jest light, to jest nic. To są tylko takie, wiecie, taka kuchnia, jak oni tam rozmawiają ze sobą. Ale myślę, że twarde dowody na zdradę części polityków rządzących teraz mogą wypłynąć. Stąd ta opieszałość władz PiS-u.
No, tutaj rzeczywiście rozmawiamy o tym, że Polska właśnie zastanawiająco naprawdę długo czekała na wydalenie tych dyplomatów. No ale tutaj wróciłabym jeszcze do tego wątku amerykańskiego, rzeczywiście, zauważmy, że w ciągu naprawdę krótkiego czasu, zaledwie kilku tygodni, w Polsce mamy wizytę Kamali Harris i jeszcze zbliżającą się wizytę Joe Bidena. No i tutaj, co w ten sposób Stany Zjednoczone chcą przekazać Polsce? Jak odczytywać właśnie te kroki? Pani redaktor.
Żywiłem się, cały świat to widzi teraz, to na Tajwanie też bardzo dużo się o tym mówi, że Polska jest rzeczywiście bardzo ważnym tego elementem tego sojuszu transatlantyckiego, bardzo ważnym elementem jej pozycja to jak gdyby gwarantuje. I akurat to nasze otwarcie na Stany Zjednoczone, na to, że ci politycy amerykańscy przyjeżdżają, że my z nimi prowadzimy rozmowy, że chcemy, że rzucamy pewne pomysły, propozycje, które chcemy włączać, dyskutujemy z Amerykanami i chcemy, żeby Ameryka tu nas popierała. No to akurat z tego się należy cieszyć. Widać, że jednym z takich celów Putina, o tym mówią między innymi dużo w mediach chińskich, jako oczywiście taki cel słuszny, jest właśnie rozbicie sojuszu transatlantyckiego, podważenie pozycji Stanów Zjednoczonych, stąd wszelkiego rodzaju kłótnie w Unii Europejskiej, różne stanowiska w NATO, no właśnie temu ma służyć. Więc Chińczycy tak to przedstawiają między innymi swoim obywatelom, że poza tym, że Putin, te opowieści o powtarzają tą rosyjską propagandę, że to chodzi o demilitaryzację, denazyfikację i neutralność Ukrainy, to Putin walczy teraz, walczy o to, żeby podważyć, a właściwie zniszczyć, zakwestionować cel i istnienie NATO. A do tego potrzeba zacząć od podważenia pozycji Stanów Zjednoczonych. Więc my się w tę narrację, w ten scenariusz nie wpisujemy, to jest bardzo dobrze. Przynajmniej w jakiejś części elit jest przebudzenie i postawienie na ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Ameryka też, myślę, widzi, że Polska jednak nie mówiła, przynajmniej częściej elit mówiła o tym, jakim zagrożeniem jest Rosja i próbowaliśmy działać, chociażby mówiąc o zagrożeniu ze strony Nord Stream 2, więc jest to partner, z którym trzeba być, prowadzić współpracę i być obecnym. Także czas, mimo tak, że to jest dramat się rozgrywa za naszą granicą, czas i jak gdyby dla nas jest dobry też. To jak Stany Zjednoczone nas widzą i że widzą naszą ważność i konieczność obecności i większej współpracy, to wszystko jest dla nas dobre w tej chwili. Dobrze, że że nasze elity na to odpowiadają. Pytanie, czy rzeczywiście zostanie przekute w coś konkretnego, czy nie będzie tak, że oni przyjadą, rzucą jakiś pomysł, coś uzgodnimy, a my będziemy nadal oczekiwać, co zrobi Unia Europejska.
Tak, ja również też widzę, że Biden próbuje naprawić błędy z poprzedniego czasu swojego urzędowania. Błędy, jeśli chodzi o Polskę, Europę Środkową. Tu była głównie ta koncentracja na kierunku dalekowschodnim, na Chinach. I tu była kontynuacja polityki Trumpa bez wielkich zmian. Ale właśnie w Europie, no to Biden, można powiedzieć, zostawił tutaj Jagiellonię, zostawił Trójmorze, oddał to w gestię Niemiec. Nie? Te ukłony w stosunku do Niemiec były jasno, że tak powiem, zauważone, a jednocześnie Kaczyński i elita PiSu robili ukłony w stronę Putina. Nie? Tu najbardziej jaskrawym tego przykładem, oprócz tam różnych tych afer, skłócania TVN i różne takie sprawy, no to był zjazd tych proputinowskich partii i ich przywódców w Warszawie. Z panią Le Pen na czele, nie? To była największa taka, no, jakby to powiedzieć, kompromitacja polskiej elity rządzącej, no może elity to nie, polskich rządzących, o tak to nazwijmy. I teraz nastąpiło jakieś nawrócenie Kaczyńskiego, tu go chwaliliśmy za wizytę w Kijowie i zgłoszenie tego wyśmiewanego przecież przez część tutaj środowisk polskich, tak zwaną opozycję, wyśmiewanego tego projektu sił pokojowych NATO. Mówiliśmy, że tutaj i Dania od razu zareagowała i teraz Stany Zjednoczone po pierwszym dystansowaniu się dzisiaj mówią, że będą rozmawiać o tej propozycji. No to bardzo cieszy. Także tak rozumiem tę wizytę, że to jest próba naprawienia tego oddania Polski i śród tego Trójmorza właśnie w gestii Niemiec, co Niemcy od razu przekuły w pakt Stalin Hitler, czyli Ribbentrop-Mołotow, nie? I już tu widać było, że w przypadku wojny na Ukrainie Niemcy i Rosja dalej ze sobą kolaborują. Dalej no, zdradzają państwa tego obszaru Jagiellonii, szczególnie Ukrainę, na różne sposoby. O tym już mówiliśmy ostatnio, no to tam wstrzymanie dostaw uzbrojenia i że będą szukać może innych sposobów, może kiedyś w przyszłości. I lekceważenie dla prezydenta Zełenskiego w Bundestagu, kiedy nie dostał owacji, a po 2 minutach już zajmowano się inną sprawą. Także widać, że Niemcy, no i o tych dostawach węgla, wszystkiego, znaczy kupowaniu węgla, a dostawach produktów, brak blokady granicy rosyjskiej i białoruskiej, to wszystko jest zasługa Niemiec. Niestety Polska, że tak powiem, zachowuje się tu jak przedmiot. Nie kreuje, tak jak pani redaktor powiedziała, a nie stajemy na czele i nie zmuszamy Niemiec do zachowania właściwego, tylko można powiedzieć tak strachliwie się przyglądamy. No być może ta wizyta, wcześniej pani wiceprezydent, no tutaj nada jakiegoś takiego politycznego impetu i odwagi naszej klasie politycznej.
No rzeczywiście widzimy no, te ważne sygnały ze strony amerykańskiej. Widzimy, tak jak pani redaktor powiedziała, widzimy odpowiedź polskich elit. Wracając tutaj jeszcze, nawiązując do tematu, powiedzmy sobie, dyplomatów rosyjskich, no to dzisiaj rano też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że oprócz tego, że mają zostać wydaleni dyplomaci rosyjscy, no to zatrzymano także, no niestety, Polaka, który miał szpiegować na rzecz Rosji. Z tego, co się dowiadujemy, pracował w warszawskim urzędzie i miał przekazywać Rosji dane operacyjne. Sąd na razie aresztował go na 3 miesiące.
Pracował 19 lat. Także to też pokazuje, agentura ma się dobrze. Jeszcze zatrudniony tam został w Urzędzie Warszawskim za czasów Lecha Kaczyńskiego. Już za następnej ekipy, zdaje się, trafił do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, czyli miał dostęp do wszelkich danych archiwalnych, zbiorów archiwalnych, nie tylko Urzędu Stanu Cywilnego, ale i zbiorów archiwum głównego, akt dawnych i archiwum państwowego miasta Warszawy. Znaczy, no, świetna fucha dla szpiega. Tak sobie 19 lat przepracował. No to jest taki kolejny przykład tego, jak wyglądają rzeczywiście nasze służby, jak działają nasze służby. No, w poprzednim programie rozmawialiśmy o tej wizycie naszej pierwszej damy, gdzie jej tłumaczem okazał się człowiek, który pracował dla Chin i Rosji. Na spotkaniu był jeden z ministrów z kancelarii prezydenta, też nie załapał, kto tłumaczy, a za chwilę ten minister będzie ambasadorem. Mamy kolejny przykład tutaj poprzez to, że tam brak reakcji takiej, natychmiast, każdy wie, jak wyglądał ten człowiek, ten szpieg działający na rzecz Chin, Rosji, to jest sprawa opisująca, to politycy wiedzą dokładnie, z kim, o kogo chodzi, więc reakcja powinna być, jeżeli kancelaria wcześniej nie mogła zadziałać, bo nie wiedziała, to na miejscu już powinny być podjęte jakieś działania, a tutaj 19 lat działa człowiek, jest przenoszony z różnych urzędów, aż wreszcie trafia do takiego najbardziej odpowiedniego i przekazuje dane rosyjskiemu wywiadowi. Po prostu kamieni kupa cały czas.
No tak, tu zobaczcie, 45 szpiegów rosyjskich, nie, akredytowanych jako dyplomaci, to każdy z nich, powiedzmy, niech będzie połowa w tym dziale operacyjnym, nie, czyli że część, to tam się zajmuje, powiedzmy, czymś innym, a połowa, werbuje agenturę. To każdy z nich prowadzi przecież od kilku do kilkunastu szpiegów, nie? Czyli to mamy ze setkę tych szpiegów, z samej tej siatki tych ludzi, których złapano, nie? A tu 45 ruskich szpiegów i tylko jeden polski współpracownik. To jest kpina, już z takiego matematycznego punktu widzenia. Zresztą Niemcy ostatnio również mówili, że mają kilkuset albo może więcej agentów rozsianych w państwie niemieckim, zwerbowanych przez Putina. Także tu skala jest podobna, a my złapaliśmy jednego, nie? I to zobaczcie, działał niczym niepokojony przez 19 lat. To rzeczywiście jest kamieni kupa. Nasz wywiad zajmuje się, mając największe zabawki szpiegowskie, wiecie, system Pegasus przecież, nie? Kupili sobie za 25 baniek, nie? Czyli mogli prześwietlać wszystko i jak chcieli, to się tam czepiali posłów opozycji, Brejzy, tam mecenasa Giertycha, czy jeszcze jakichś innych, nie? Swoich szpiegowali, czy czasem się nie buntują przeciwko Kaczyńskiemu, nie? Czyli widać, że to nie jest państwo, to jest dwór, to jest jakaś koteria, która działa tylko dla własnych politycznych, partyjnych interesów, a sprawy państwa kompletnie leżą. Sprawa walki z agenturą rosyjską, to jest tego oczywistym przejawem, dowodem, że to państwo nie funkcjonuje. A gdzie jest chińska agentura? Gdzie się nawet nie mówi.
Trzeba po wojnie na Ukrainie, trzeba kryzysu humanitarnego na naszych granicach, żeby wyłapać tych kilku, prawda? A to już o chińskich to już w ogóle nie trzeba, nie ma co mówić. Jeden chodzi sobie teraz gdzieś po ulicach Warszawy z Huawei, nie? Wypuszczony został i nie wiadomo, co z nim dalej. Za chwilę się pewnie okaże, że jest niewinny. Już budowana jest narracja, że on z Huawei to nie ma nic wspólnego. Także między innymi dzięki temu, że polski dziennikarz na konferencji prasowej w Pekinie zadał pytanie o niego, jak to strona chińska, przed olimpiadą zadał pytanie, jak strona chińska reaguje na to, że taki tutaj chiński obywatel już przez 3 lata jest przetrzymywany w Polsce, on tam przetrzymywany nie jest, bo został w końcu wypuszczony, tylko jest w Polsce po prostu. Na co strona chińska taką tutaj powiedziała, że oczywiście oni tu śledzą tą sprawę i liczą na to, że strona polska tutaj sprawiedliwie oceni tą sprawę, ale bardzo się cieszą, że strona polska tak jasno deklaruje, że ta sprawa w ogóle z państwem chińskim nie ma nic wspólnego i z Huawei też nie ma nic wspólnego. Lepszej reklamy dla nieszkodliwości państwa chińskiego i firmy Huawei Chińczycy nie mogli sobie wyobrazić dzięki działaniu korespondenta polskiego radia w Chinach. To my tak działamy z chińską agenturą.
Tak działamy z chińską agenturą. Dzisiaj jeszcze po przekazaniu tej informacji o wydaleniu 45 dyplomatów rosyjskich konferencji prasowej udzielił ambasador Rosji w Polsce. Był oczywiście pytany o sprawę tych dyplomatów, tutaj oczywiście wyraził oburzenie. Był także pytany o sprawę Ukrainy, o wojnę w Ukrainie. I tutaj powiedział coś takiego. Został zapytany o te doniesienia, o te twierdzenia Rosji, jakoby no, te cele cywilne nie były w żadnym razie realizowane przez wojsko rosyjskie. On tutaj potwierdził, że absolutnie tak jest. My stosujemy broń wysokoprecyzyjną i wyłącznie przeciwko celom militarnym, a dopytany dlaczego jest no, taka sytuacja w Mariupolu, gdzie tylu ludzi zginęło, odpowiedział, bo tam fanatyczni nacjonaliści bronią się, chowając się za plecami cywilów. Robimy wszystko, co możliwe, żeby oszczędzać życie cywilów. I taki człowiek, który mówi takie rzeczy, nadal jest w Polsce. Jak to możliwe?
Znaczy, no to jest to, co mówiliśmy, no strach polskiej dyplomacji, strach polskiego państwa przed podjęciem jakichś konkretnych działań. Znaczy, my nigdy tego nie zrobimy, dopóki no, jakieś inne państwa, grupa państw przynajmniej europejskich nie zacznie robić. Znaczy, w tym konflikcie, którym jakby nie było, w kwestii, już nawet nie tej wojnie, tylko w ogóle w kwestii nastawienia do Rosji, zagrożenia ze strony Rosji, my często mówiliśmy, mieliśmy rację, ale jednocześnie wykazujemy totalną niemoc, to znaczy nie potrafimy zadziałać odważnie, znaczy zobaczmy, jak Litwa działa w kwestii Chin, prawda? Odważnie podejmują podjęli te kwestie, mówią jasno, nie boją się odpowiedzi. No, to jest postawa, którą Polska powinna podjąć w kwestii Rosji. Jeżeli rzeczywiście chcemy, żeby świat zrozumiał, że to jest ogromne zagrożenie dla nas i dla nich, no to powinniśmy podejmować bardzo odważne kroki, w tym wydalać całą placówkę, po prostu powiedzieć, że oni są persona non grata i koniec.
No tak, tu widać też pewną jakąś uległość polskiego środowiska medialnego w stosunku do ruskiej agentury. Przypominamy braci Karnowskich, ale takich tam przegrzeźniają, że już mi się skleili z tym Kremlem. No nie wiem, czy się tego pozbędę, no muszą długo pracować chyba, żeby się odkleić od tego sklejenia z Kremlem. Zrobili na samym początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, zrobili wywiad z tymże ambasadorem. Zresztą już wcześniej nawet tak gazecina Urbana odmówiła no, zrobienia takiego na zamówienie wywiadu, a media pisowskie, fundowane też po części z naszych podatków, no nie odmówiły, nie? Pamiętacie państwo ten skandal? No i teraz wydalamy szpiegów, przecież wiadomo, że no, ambasada jest szefostwem tego szpiegowego burdeliku. No to tu teraz ta burdel mama, czy jak się to nazywa, jeszcze ma głos w polskich mediach i że będzie jeszcze sobie protestować. Kopa w dupę zasadzić, wyrzucić tam gdzieś do Łukaszenki, niech się tam tuła po Mińsku, a nie w ogóle w polskich mediach on będzie narrację Putina sprzedawał i jeszcze ktoś to kolportuje. Zobaczcie, polscy dziennikarze jak Konfederacja, która no jasno pokazała skąd jej tam wyrastają korzenie, zrobiła jakąś debilną konferencyjkę prasową, gdzie chciała szczuć na Ukraińców, wbijać ten klin pomiędzy Polskę i Ukrainę, no to dziennikarze wiedzieli, co robić, olali to towarzystwo. No a tu kacap robi se taką szopkę, to nie wiedzieliście, co zrobić? Tchórze. Przynajmniej. To jest, że tak powiem, pozytywne wytłumaczenie waszego zachowania.
Pani redaktor, porozmawiajmy jeszcze chwilę o rozmowie, bo tego pani redaktor jeszcze nie miała okazji u nas skomentować na temat rozmowy właśnie Joe Bidena z Xi Jinpingiem kilka dni temu. Wiemy, że rozmowa objęła tematy takie jak Ukraina czy Tajwan. Pani w mediach społecznościowych określiła, podsumowała tę rozmowę słowami nic nowego. Dlaczego?
Znaczy, no bo nie ma tu żadnej zmiany stanowiska Chin. Znaczy te rozmowy, rozumiem, z Xi Jinpingiem mają sens, tylko no, sens jest taki, cel jest taki, żeby doprowadzić Chiny do tego, żeby podjęły jakieś działania, które mogłyby wymusić na Rosji, na Moskwie znaczy, zrobić coś, co spowodowałoby, że Moskwa no, by się wycofała z agresji na Ukrainę. No i Chiny no, mogłyby tutaj rzeczywiście coś zrobić, gdyby chciały być mediatorem, albo jak niektórzy ich określają, peacemaker. Więc no, rozumiem, że po to są takie rozmowy. Ta rozmowa akurat odbyła się zaraz po tym, jak media ujawniły, to już wspomniałam o tym, że Moskwa poprosiła poprosiła Xi Jinpinga o pomoc militarną. Więc no, poza tym jak gdyby nakłonieniem Pekinu, żeby współpracował w kwestii agresji na Ukrainie z Zachodem, no to jeszcze tutaj była ostrzeżenie Chiny, żeby no nie podejmowały żadnej kwestii takiej współpracy. Znaczy mówią Amerykanie, że rzeczywiście to była taka ostra rozmowa ze strony Bidena. Już raczej nie chodziło o przekonywanie Pekinu, żeby był po stronie Zachodu, tylko żeby nie udawał, że pod płaszczykiem neutralności militarnie nawet współpracuje z Xi Jinpingiem. No i Xi Jinping wysłuchał tego i sam odpowiedział oczywiście no, tym samym, co mówił strona chińska od tygodni. To znaczy, że oni oczywiście są za pokojem, za dialogiem, że oni się chcą przyczyniać do tego światowego pokoju, że oni nakłaniają USA i NATO, żeby prowadziły dialog także z Rosją. Nie było ani słowa o tym, że to, co robi Rosja na terytorium Ukrainy, to jest agresja, to jest inwazja. Nie było ze strony Xi Jinpinga potępienia działań Putina. Xi Jinping też opowiedział się przeciwko sankcjom na Rosję. Także to od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę tak mówi strona chińska i to, dokładnie to w tej rozmowie zostało utrzymane. Także no, poza tylko tym ostrzeżeniem ze strony Bidena, że jeżeli będzie militarna pomoc, no to będą konsekwencje dla Chin. Potem także to powtórzyła Unia Europejska, bo tego samego dnia, kiedy rozmawiał Biden z Xi Jinpingiem, to Politico ujawniło, że liderzy, przywódcy państw europejskich, ciekawe czy tu także Polska jest, w Polsce się na ten temat nie mówi, ale Politico twierdzi, że liderzy państw europejskich otrzymali dowody na to, że rzeczywiście Chiny przygotowywały się do, albo przygotowują się do udzielenia pomocy wojskowej Rosji. I w związku z tym Unia Europejska też ostrzegła Chiny, że jeżeli do czegoś takiego dojdzie, to będą konsekwencje. No, Chiny oczywiście niespecjalnie się tymi chyba znaczy owszem, boją się sankcji, nie chcą, żeby sankcje je uderzyły, dlatego też udają, mówią, wmawiają całemu światu, że są neutralne i że one chcą tak naprawdę dialogu i pokoju, ale wielu ekspertów stwierdza, że Chiny wcale nie muszą udzielić jakiegoś poparcia militarnego, nie muszą podarować, przesłać do Chin, do Rosji jakiejś śmiercionośnej broni, bo pomoc wojskową można w różny sposób zapewnić. No, może to być także w formie właśnie jakichś technologii. Wiemy, że tutaj Chiny mają, że tutaj Rosja ma duże problemy. Huawei już działa. Może być działanie na większą skalę i innych firm chińskich. Może być też jakieś wsparcie logistyczne. Zresztą już przykład Tajwanu. Tutaj jedna z tajwańskich firm, ten przykład Tajwanu pokazuje, że to wsparcie jest. Jedna z tajwańskich firm podarowała Ukrainie drony, bo okazuje się, że drony, które Ukraina ma, wyprodukowała w Chinach, to w tej chwili Chińczycy pozwalają Ukrainie je używać, ale wyłączają pewne funkcje i te wyłączenie tych funkcji powoduje, że staje się to zagrożeniem dla bezpieczeństwa Ukrainy. No to nie jest nowy sprzęt, który dają, to nie jest pomoc militarna, którą teraz dają Chiny Rosji, ale to są działania, które można odebrać jako pomoc także wojskową dla Chin. To jest też także no, do przemyślenia dla wszystkich tych krajów, które kupują sprzęt, taki jak drony, od Chin, prawda? Jak to może, czy jakiekolwiek technologie, jak to może być w przypadku konfliktu wykorzystane przeciwko danemu krajowi. Ale no, widzimy ten przykład, o którym mówią Tajwańczycy, to już pokazuje, że ta pomoc jest, nie potrzeba jakiejś śmiercionocznej broni specjalnie wysyłanej. Chińczycy cały czas, nie tylko Xi Jinping, ale jego przedstawiciele, ambasadorzy, ostatnio chiński ambasador w Stanach Zjednoczonych w jednym z programów stacji CBS też mówi, że oczywiście Chiny nie dostarczają żadnej broni, nie dostarczą żadnej broni, amunicji i pomocy wojskowej dla Rosji. No ale wiemy, że Chiny W tym samym wywiadzie także on zaprzeczył, że w Chinach prześladowani są Ujgurzy, że w ogóle istnieją jakieś obozy. Więc no wszystko jest tutaj możliwe i ta pomoc może być tak zakamuflowana, że naprawdę no zanim my się o niej dowiemy, a być może już ona idzie, to będzie naprawdę za późno, a my będziemy rozmawiać, bo tak jak to no też tutaj przedstawiają, że to rozmowa Bidena w Europie ma być na temat jakiegoś planu, co zrobić, gdyby Chiny włączyły się w tę pomoc militarną. Znaczy, ten plan powinien już być i on powinien być realizowany. Jeżeli to mają być dopiero rozmowy na temat planu, no to też pokazuje, jak naiwny nadal cały czas, jak skory do działania względem Chin jest Zachód.
Że tutaj naiwność to oczywiście dotyczy jakiejś takiej tam powiedzmy niższej klasy politycznej, takich pomagierów jakichś, ale myślę, że ta wyższa klasa polityczna, no to jednak nie może mieć aż tak wielkiej naiwności, nie? Przecież tu raporty wywiadowcze, to wszystko jest. W listopadzie było już wiadomo, że Rosja uderzy, jeśli chodzi o służby specjalne, także polskie władze to wszystko wiedziały. Ja myślę, że tu był obstawiany ciągle ten scenariusz braku walki narodu ukraińskiego. To jest ten największy czynnik, dlatego mówię, że przed tym zmową tych elit globalnych, zmową Niemiec, Rosji, komunistycznych Chin, części agentury w kręgach liberalnych Zachodu, także Stanów Zjednoczonych, że tutaj właśnie naród ukraiński, żołnierz ukraiński, ale także cywile ukraińscy, władza polityczna Ukrainy, to oni postawili, można powiedzieć, poprzeczkę tak wysoko, że wszystkich zadziwili. Nie tylko ruskich, nie, ale cały zachodni świat był przygotowany na krótką wojnę, na przesunięcie granic tam, gdzie by sobie towarzysz Putin zażyczył. Nie wiemy do końca, jaki był ten plan, ale liczono na szybką wojnę, poddanie się Ukraińców i dalej byłby business as usual, czyli że nie byłoby żadnej zmiany. Dlatego te plany są realizowane tak na kolanie teraz, nie? Tak. Że oni się nie przygotowali, że naród ukraiński powie nie, nie chcemy być w cywilizacji Mordoru, nie chcemy być w Azji, chcemy być w Europie, chcemy być w wolnym świecie. To jest głos Ukrainy, który dzisiaj rozbrzmiewa można na każdej ulicy, na każdym tam polu, drodze i tak dalej, gdzie jest ukraińskie wojsko. I dlatego świat, ten zachodni, mówię o politykach, bo ludzie, tacy zwykli Polacy, no to tutaj pięknie się zachowali i o tym mówiliśmy wielokrotnie, ale rządzący są nieprzygotowani do tego scenariusza. Także myślę, że to jest celowe nieprzygotowanie, a nie tylko ich naiwność, niestety.
No, mówimy tutaj...
To jest polityka apizmentu. Tam wierzenie, że jakoś się no, dogadamy, że no, a także trochę taki strach i to na to też liczą i Chiny i Rosja, przekonanie Zachodu, że one są te oba kraje są tak potężne, że konflikt, i takie chyba jest nastawienie elit na Zachodzie, że konflikt z nimi no, jest za niebezpieczny, więc trzeba się jakoś dogadywać, a jeszcze będziemy mieli z tego korzyści. No dziś opór Ukraińców widzi cały świat i to także ma znaczenie, bo opinia publiczna zdecydowanie dziś jest po stronie Ukrainy i ta opinia publiczna no, powoduje, że ci politycy dziś na kolanie piszą plany. Bez tego oni by się po prostu poddali, oni po prostu by zawarli jakąś umowę z bardzo szybko z Chinami i z Rosją, tak aby nie było żadnego konfliktu. Także jeszcze to, że to się dzieje na naszych oczach, że my to widzimy, że jest jednak opór, że jest jednak opinia publiczna, która stara się wywrzeć na tych elitach zachodnich inne działanie. Nawet to zachowanie Niemców w parlamencie po przemówieniu prezydenta Ukrainy wywołało oburzenie. Czyli jednak widać, że nawet w takich Niemczech przyglądają się dużo uważniej swoim politykom niż do tej pory w tej kwestii Ukrainy. Także no, to są takie dwa czynniki, które no, mogą spowodować, że te sprzedajne, chcące żyć w komforcie elity, no, jest szansa, że mogą jeszcze podjąć jakieś działania, które doprowadzą nie doprowadzą do realizacji tego planu, który szykuje Moskwa i Pekin, planu zniszczenia NATO, zniszczenia tego sojuszu transatlantyckiego.
chciałem cofnąć się do tych dronów, bo tu bardzo ciekawą rzecz pani redaktor poruszyła, mówiąc o tym, że Chińczycy wyłączyli wojskowym dronom ukraińskim pewne funkcje, nie? No jeśli taką mają technologię, że nawet już jak sprzedają sprzęt wojskowy, to mogą go później kompletnie kontrolować i czynić bezużytecznym, no to odwróćmy to i przypomnijmy, jak tutaj też naszego piłkarza, takśmy tu grzecznie prosili, żeby może przestał wspierać tych chińskich komunistów, lansując ten chiński sprzęt Huawei. Odwróćmy to w drugą stronę. Cały świat jest nasycony chińską elektroniką. No tutaj tym symbolem jest Huawei. Pamiętacie, jak ważne było to, co z panią redaktor tutaj mówiliśmy w bardzo, bardzo wielu programach? Bojkot Huawei? No przecież jak w dronie mogą coś włączyć, wyłączyć, to w twoim telefonie, w stacji przekaźnikowej, w kamerze na ulicy, czy w systemie kamer, który jest sterowany w całym mieście, czy w pomieszczeniach na przykład takiego archiwum, jak tam ten szpieg sobie urzędował w Warszawie, tym wszystkim można z Pekinu sterować i albo włączać, albo wyłączać pewne funkcje. A wtedy się z nas śmiali, że przecież to cywilna firma i fajne telefoniki kolorowe, miga, buczy, gra i tak dalej. No to teraz to wod durak.
No i to nawet nie trzeba specjalnie sprzęt wojskowego. No jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że Polska chce zakupić wagony od chińskiej firmy CRRC. Też były raporty o tym, że między innymi jeden z takich kontraktów nie doszedł do skutku w Stanach Zjednoczonych, bo okazało się, że w tych wagonach były zainstalowane były kamery i sprzęt podsłuchowy, między innymi także produkowane przez Huawei. No to były wagony, które miały jeździć między innymi tam do Waszyngtonu, skądś tam do Waszyngtonu i tam no między innymi politycy mogli nimi jeździć. Także, ale no teoretycznie to nie jest sprzęt wojskowy, to jest dla każdego z nas, prawda? No więc nawet coś takiego jest niebezpieczne.
W Polsce to nawet do tego doszło, że Straż Graniczna, czyli wiecie, no ta nasza forpoczta, nie, miała dość dobry sprzęt zachodniej firmy, już nie pamiętam, chodzi o łączność krótkofalową, nie? Nie pamiętam, czy to Motorola, czy coś takiego, no tu może nasi widzowie nam przypomną. I bez żadnego powodu, bo były jeszcze zapasy tych, że tak powiem, zachodnich urządzeń. Nie, nagle przetarg, oczywiście wygrała jakaś badziewiasta komusza firma, już nie pamiętam jak się to nazywało, jakoś tak brzydko, wygrała na nowe krótkofalówki, tamte wyrzucamy i w to wchodzą chińskie, nie? A potem konflikt na granicy, zobaczcie, z Białorusią, nie? No jak to wszystko gra? Ale teraz pytam dla pana Żaryna pytanie za 5 zł, no tak symbolicznie niech będzie. Czy ktoś rozliczył decyzję Straży Granicznej o przejściu z zachodnich na wschodnie technologie w komunikacji? Czy został przesłuchany ten, który przeprowadził przetarg? Nawet te 5 zł nie są potrzebne, wiem, że nie. No to jest poziom penetracji naszego państwa przez obcą agenturę. Nawet się tego nie sprawdza.
Nawet się tego nie sprawdza. Pani redaktor, pani powiedziała takie coś, co mnie zastanowiło, no, że tutaj elity zachodnie no, spodziewały się jakiejś umowy, no, nie spodziewały się na pewno takiego oporu ze strony Ukrainy, no i tutaj byłaby jakaś umowa i byłby święty spokój. No ale tutaj od razu zaczęłam się zastanawiać, no ale czego te elity w takim razie się spodziewały? Że co, że Rosja zajmie Ukrainę i na tym poprzestanie i wtedy będzie ten święty spokój?
Na jakiś czas. Tak samo było w przypadku Krymu. Także no, oni tak działają, no, myślą na jakiś tam okres. Kiedy są władzy, no to uda nam się zaspokoić żądania, potrzeby Putina i na razie będzie w porządku. Jakoś się dogadamy, do nas będzie szedł gaz, nasi przedsiębiorcy, obywatele będą zadowoleni. No a czy oni też uważają, że ten konflikt nigdy do nich nie dojdzie. No zanim do nich dojdzie, to jest Ukraina, jest Polska, no jest jeszcze o co się dogadywać z tym Putinem. Także oni też nie mają takiego noża przy gardle, więc no, to ich punkt widzenia jest taki, a nie inny. Ale no ostatnie tygodnie pokazują no wielką kompromitację tej klasy zachodniej. I to jest też taki moment, w którym właśnie dobry moment Polski, żeby po pierwsze to pokazywać, i żeby, ale samo krytykowanie Niemców i Francji to jest, no to jest słabe po prostu, to jest za słabe. Trzeba właśnie przejąć inicjatywę, właśnie rzucać w takie projekty, jak właśnie ta misja pokojowa, jak wyrzucenie Rosji z G20, notabene Niemcy już nie są zadowolone z tego pomysłu. Także trzeba to rzucać, uzgadniać z państwami naszego regionu, pokazywać, że całym frontem jesteśmy na to gotowi, że jest więcej, to nie jedna Polska, że Polska zdobyła tutaj poparcie wielu państw i od razu z tym iść do Stanów Zjednoczonych. I to jest być może, wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym Niemcy zaczynają się cofać, bo tak też zaczęli się cofać w związku ze swoją polityką dotyczącą właśnie no, armii, czy także no, te Nord Stream 2. Ale to, tutaj wymagane jest od Polski przede wszystkim odwaga, żeby ten pomysł rzucić, a potem no, i ofensywa dyplomatyczna, żeby do tego przekonać państwa naszego regionu i podjąć rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. No, czyli dyplomacja, czyli sprawna dyplomacja. No z tym także wiemy, że jest duży kłopot. No, ja widziałam kilka, tutaj w tej chwili w Polsce jest bardzo dużo dziennikarzy tajwańskich. Nawet ze znajomymi się śmialiśmy, że chyba nigdy nie było tyle dziennikarzy tajwańskich i tyle wiadomości o Polsce, jak teraz w mediach tajwańskich. Między innymi jedna ze stacji przeprowadza wywiady z polskimi politykami. Był jeden z kancelarii prezydenta, był także jeden polityk z MSZ-u. I za każdym razem, jak jest pytanie na temat Tajwanu, no Tajwan udzielił pomocy, udziela cały czas pomocy także Polsce humanitarnej w tym momencie tego, co się dzieje, tej wojny. Za każdym razem jedno z pierwszych zdań, kiedy jest pytanie o Tajwan, to jest takie zdanie, no Polska przestrzega politykę jednych Chin. Znaczy nikt, ja powiem szczerze, oglądam codziennie wywiady różnych polityków z Zachodu i nikt tego tak nie podnosi. Jeżeli jest pytanie o Tajwan, to się odpowiada o Tajwan. A tutaj jest takie, jakby od razu wszyscy podejrzewali, że te wszystkie wywiady to słucha Pekin i nie daj Boże, żeby się nie narazić temu Pekinowi. No po prostu wieje wielkim strachem. No dyplomaci ze strachem, przepojeni strachem, no naprawdę niewiele mogą.
Moim zdaniem tu pani redaktor jest zbyt życzliwa. No, ja nie zgodzę się. Myślę, że to jest zdrada. To trzeba nazwać jasno zdradą i działaniem związanym z jakimś uwikłaniem agenturalnym, a nie tylko zwykłą głupotą, naiwnością czy takim strachem powiedzenia czegoś przeciwko tam komuś, nie? Bo myślę, że kiedy przyjeżdża tajwańska delegacja, dziennikarze i tak dalej, no to powiedzenie czegoś takiego jak ten, no trzy kropki, bo tutaj będziemy no, spokojnie rozmawiać, jest napluciem w twarz właśnie wolnym ludziom z Tajwanu. Tak ja to odbieram. Jest mi wstyd za to.
Ja powiedziała, że nawet jeżeli oni tak nie myślą, to jest jednocześnie coś, co powoduje, że Tajwańczycy niespecjalnie będą już na to zwracać uwagę, bo na przykład te materiały już nie są zupełnie promowane na Tajwanie. W momencie, kiedy no, oni słyszą, że tutaj jest mowa o tym, że no, jednak dla nas najważniejsza jest polityka jednych Chin, że no, jednak jest mówienie o tym, że Chiny taki wielki peacemaker ma być, że my to, bo to są takie tam w jednym z tych wypowiedzi, że no, Polska widzi tutaj dużą rolę, jaką Chiny mogą odegrać, one są takim peacemaker, mogą być mediatorem i tak dalej. I to wszystko pada a propos pytania między innymi o pomoc Tajwanu, no to automatycznie ten materiał gdzieś tam jest spuszczany i zupełnie on nie jest reklamowany. Więc nawet na takim, no to może nie jest najważniejsze, ale nawet gdyby myślimy, że teraz jest taki moment, kiedy możemy zacieśnić tą współpracę polsko-tajwańską, no dlaczego nie mówimy właśnie o tym, coś, co by tej współpracy przysłużyło się. Więc tak, to jest działanie na szkodę. Na szkodę interesu polskiego, bo w tej chwili my powinniśmy, widząc, jak bardzo mocno Rosja i Chiny są związane, widząc, jak one mówią tym samym językiem, bo jeżeli się ogląda media chińskie, to one mówią tym samym językiem, co media chińskie. Tam jest jasno mówienie, o co chodzi Putinowi. Celem jest zniszczenie istniejącego porządku światowego, obalenie prymatu NATO, zniszczenie NATO. I oni się z tego cieszą. I oni mówią też, że no, nie ma takiej siły, sojusz dla nich z Rosją jest ważny w związku z tym, bo te cele także im przyświecają. I w tym momencie Polska powinna robić wszystko, żeby zacieśniać sojusz z Tajwanem, z Japonią, z Koreą Południową. Mamy zmianę władzy w Korei Południowej na nowego prezydenta, który niedługo dojdzie do 10 maja, przejmie urząd. Ja wiemy, że jest nastawiony bardzo proamerykańsko, prozachodnio, antychińsko. Więc to jest taki moment, żeby tą naszą politykę zmienić. I w tym momencie my działamy zupełnie przeciwnie. Więc tak, to jest oczywiście działanie przeciwko naszemu interesowi. Tak, pewnie wielu z nich to po prostu, dla wielu z nich można to określić jako zdradę. U niektórych, bo także wiem, akurat znam jednego z nich, który się wypowiadał, to wydaje mi się, że jest to po prostu zwykły strach i taka głupota.
Przypominam, że państwa mniejsze i słabsze od Polski, ale nie duchem, czyli Litwa i Czechy, poszły na ostre zwarcie z komunistami chińskimi i jasno opowiedziały się po stronie Tajwanu. A nasze pisowskie władze, zobaczcie, że bronią polityki komunisty stalinowca Bieruta. I nie jest to przypadek, bo przypomnę sytuację sprzed paru lat, to chyba był rok 2018, o ile dobrze pamiętam, kiedy akcję Say Yes to Taiwan, no tu mocnośmy wspierali, nagłaśniali, Hania nawet w języku chińskim, tym tradycyjnym, powiedziała parę zdań w tym klipie. Możecie go tam gdzieś może jeszcze znaleźć, a może nasza ekipa w tle może pokazać, przynajmniej ku wspomnieniu. To wtedy chińska komunistyczna gazeta, Global Times, zdaje się, jakoś tak, wystosowała żądanie do władz polskich, żeby się odżegnały. I władze polskie, ta sama szkodliwa frakcja w PiS-ie, która tam siedzi, nie wierzę, że bez zgody Kaczyńskiego i ministra spraw zagranicznych, opublikowało oświadczenie, że absolutnie się odcina od telewizji Idź Pod Prąd, później się nią tam zajmą i rzeczywiście ten mój proces, no to mam nadzieję, że każdy z was widzi, że jest związany właśnie z tą akcją i z próbą zamknięcia nam przez już władze pisowskie głosu za krytykowanie komuszych Chin. I ta władza pisowska powiedziała, że tak jak towarzysz Bierut wtedy postanowił, to do dzisiaj PiS broni postanowienia Bieruta i stoi na stanowisku jednych Chin. To zobaczcie, dzisiaj, kiedy już Chiny i Rosja wojnę rozpoczęły, bo przecież bez Chin Putin nie rozpocząłby tej agresji, PiS dalej wspiera komunistów chińskich i komunistyczne ustalenia z lat 50., to 40. chyba 9. rok.
No, dokładnie. Na co PiS w tym momencie liczy? No, rzeczywiście, no przynajmniej mi trudno zgadnąć tak naprawdę, bo no bo właśnie, pani redaktor, porozmawiajmy jeszcze o tym, jakie skutki może mogą dotknąć właśnie Chiny, jeśli chodzi o to, co teraz dzieje się w Europie. No wiemy, że jeszcze w styczniu Xi Jinping bezpośrednio do Ukrainy się zwraca, no, że Ukraina jest takim ważnym państwem, jeśli chodzi o nowy jedwabny szlak. No, jak teraz wygląda ta sytuacja, pani redaktor?
No, tutaj bardziej Xi Jinping miał plany co do Ukrainy, bo na razie ten ruch kontenerowy przechodzący przez Ukrainę jest niewielki. On z całego tego jedwabnego szlaku to chyba tam 2% stanowi, także jeszcze nieduża część idzie, ale rzeczywiście Chińczycy mają duże plany. No, wiele tych miejsc, których zainwestowali, typu Odessa czy Kijów, no, w tej chwili są niszczone, także to były wszystkie inwestycje w ramach nowego jedwabnego szlaku, więc no, to też Xi Jinping jeszcze raz będzie, jeżeli nie daj Boże Rosjanie tam wejdą, no to i będą jakiś marionetkowy rząd ustanowią i wtedy się będą dzielić tymi łupami z Chinami, no to Xi Jinping jeszcze raz będzie wydawał pieniądze na nowy jedwabny szlak, na jego odbudowę. Ale on się w związku z tym, co się dzieje w tym konflikcie, rzeczywiście trochę sypie. On się posypał. Znaczy, przede wszystkim widzimy, że ten nowy jedwabny szlak, jak bardzo jest niebezpieczny, prawda? Jak bardzo jest niestabilny też. To zobaczyliśmy w trakcie pandemii. Wtedy na początku pandemii mówiło się, że trzeba tworzyć nowe łańcuchy dostaw. No Polska tutaj mówiła, że mogłaby przejąć, stać się taką ważnym elementem tego. No niestety poza słowami tutaj nic nie zrobiliśmy. Teraz ten konflikt pokazuje, że niestety ta droga od wschodu jest no, też szkodliwa. Ona w każdej momencie może być zamknięta. To nie służy tak już nawet bardzo biznesowo patrząc polskiemu biznesowi, on w każdej chwili może być odcięty. Więc to jest, no, to nie jest ta droga. Powinniśmy w związku z tym właśnie tworzyć nowe łańcuchy dostaw. Polska powinna tu być elementem tego. Pojawiają się, widzę, w Polsce artykuły i wypowiedzi ekspertów, ekonomistów, którzy mówią, że to, co w tej chwili będzie obłożone sankcjami, Rosja i Białoruś obłożone sankcjami, więc państwa zachodnie będą stamtąd wychodzić, będą rezygnować, już rezygnują. I w związku z tym część tej produkcji przejdzie do Europy i tu powinna przejść do Polski. O to powinniśmy zabiegać. No ale żeby to się stało możliwe, no to powinniśmy przede wszystkim no także doprowadzić do takich zmian w gospodarce, no, ułatwienia działalności biznesowi. Także żeby na tym mogły skorzystać te firmy zachodnie, ale także żeby mógł skorzystać na tym polski biznes. To jest to, o czym kiedyś mówił, gdy przyjechał do Polski Trump właśnie, żeby zacząć walczyć z tą biurokracją. No to teraz jest ostatni gwizdek, żeby to zrobić. Czyli ta tragedia jest także no, dobrym momentem tutaj dla Polski, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego, że to jest taki ostatni gwizdek według mnie, żeby się przekonać, nowy jedwabny szlak jest niebezpieczny, jest niestabilny i powinniśmy zrobić wszystko, żeby firmy przenosiły się do nas, żeby to u nas była produkcja, a nie liczyć na Chiny, czy no, na jakiekolwiek dalej, czy te państwa na wschodzie. I tutaj powinniśmy współpracować właśnie z państwami takimi jak Litwa. To Litwa proponowała właśnie Polsce, żeby wychodziła z tych różnych chińskich inicjatyw. No Polska niestety na cały czas i w tym nowym jedwabnym szlaku, i w tym Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, i w tej inicjatywie już teraz 16+1 jest. Nic takiego nie robi. Ale to jest jak mówię, trzeba było to już wychodzić, rezygnować z tej współpracy, niebezpiecznej współpracy. Każda współpraca, także gospodarcza z państwem autorytarnym jest niebezpieczna. Pandemia już była takim momentem, kiedy powinniśmy to zrobić. Teraz jest no, jak gdyby takie kolejne ostrzeżenie dla nas. No i zobaczymy, czy ktoś w ogóle podejmie ten temat, bo jak na razie no, poza paroma głosami ekspertów, no wszyscy ci, którzy stręczyli nas nowym jedwabnym szlakiem, siedzą cicho.
Można spojrzeć na przykład Węgier. To jest no, już bezdyskusyjnie państwo oplecione wpływami rosyjskimi, ale zobaczcie państwo, że przecież te wpływy rosyjskie nie są tam osamotnione. Nie występują jako tylko wpływy rosyjskie, tylko równolegle z wpływami rosyjskimi w Budapeszcie i na całych Węgrzech rozbudowane są wpływy chińskie. Widać, że ci syjamscy bliźniacy Xi Jinping i Putin, oni równolegle swoimi mackami oplatają państwo, które przejmą, nie? No bo tak można powiedzieć w pewnym uproszczeniu o naszych przyjaciołach przecież od tysiąca lat Węgrach, że dali się opleść, no to jest wina oczywiście rządu Viktora Orbana, no ale to tam rządy nie rządzą w próżni, tylko no jakoś Węgrzy się godzą. Teraz wybory zaraz tu w kwietniu będą, zobaczymy, czy ta linia zostanie przez naród odrzucona, czy też tam już tak media zostały stłamszone, że tam wychwalają tych Chińczyków i Ruskich cały czas i się to nie uda, ale przekładając ten przykład węgierski, czyli uzależnienie od Rosji idzie w parze z uzależnieniem od komunistycznych Chin. Wczoraj chyba artykuł w Rzeczpospolitej, że 1000 firm w Polsce, no to ma tam jakiś wkład rosyjski, właścicieli rosyjskich i tak dalej. Oczywiście to na pewno dużo, dużo więcej, bo są jeszcze te podstawione osoby, nie? I tu nie wszystko musi być jasne. No to teraz gdzie jest oburzenie? Równolegle. Ile tysięcy firm zdominowanych przez agenturę chińską jest? Gdzie jest to oburzenie? Jest pokazanie wpływu gospodarczego Rosji, a gdzie jest pokazanie wpływu gospodarczego Chin w Polsce? Gdzie jest walka o polskie porty? Nie ma. Za ten kierunek jak gdyby nie istnieje, tak jak pani redaktor powiedziała. Chińska agentura wpływu siedzi raczej cicho, chyba że tam jako eksperci od czasu do czasu się ich zaprosi. Ale nie ma głosu wzywającego do oczyszczenia Polski z agentury i wpływów gospodarczych komunistów chińskich.
No bo też nie ma tego połączenia, o czym pastor mówił, połączenia tego, co, o czym pastor mówił, mówiąc o Węgrach, połączenia, bo to nie jest nie tylko to jest połączenie gospodarcze, działań gospodarczych, działań politycznych, działań wywiadowczych, wspólnych działań chińsko-rosyjskich. Znaczy tego nie ma, tego przedstawiania tak nie ma. Wręcz ja widzę bardzo dużo artykułów albo takich wypowiedzi, które mówią, no Chiny rzeczywiście na początku to być może nie skrytykowały Rosji, no nie mówiły, że to jest inwazja, tylko używały tej rosyjskiej narracji, że to jest jakaś operacja wojskowa czy operacja specjalna. No ale teraz już coraz częściej mówią ich media, że to jest wojna, no już teraz trochę się zmienia nastawienie do Rosji. To wszystko jest nieprawda. Oczywiście te angielskojęzyczne media, które mają mówić do nas, no troszeczkę zmieniają narrację, bo wiedzą, że no nie mogą już takiej czystej propagandy ruskiej serwować tutaj w Europie, więc troszeczkę to jak gdyby no zmieniły, ale to, co się czyta w Chinach, no to jest typowa rosyjska w chińskich mediach nastawionych na Chińczyków w języku chińskim, to jest dokładnie to, co mówią Rosjanie u siebie w mediach, także to jest żadna zmiana i o tym się nie mówi, wręcz poza tym, no tak jak ci polscy politycy czy dyplomaci, no cały czas przedstawiają Polakom Chiny jako to państwo, które może być mediatorem, peacemakerem, oni rzeczywiście tutaj mogą odegrać bardzo ważną rolę, a nie mówi się, że no mamy już kolejną próbę rozmów z Chinami, która spełzła na niczym. Chińczycy nie chcą potępić działań rosyjskich, występują przeciwko sankcjom, a na arenie międzynarodowej, gdyby mogły gdzieś okazać swoje niezadowolenie z działań rosyjskich, różnego rodzaju głosowania w Trybunale Międzynarodowym, czy w Hadze, czy w ONZ-cie, no to te głosowania przeprowadzają tak jak chcą Rosjanie. Także no tego się raczej nie podkreśla. Cały czas się bardziej podkreśla tę rolę pokojową, jaką mogą Chiny rozegrać. I to też jest jak gdyby no, poddawanie się zupełnie narracji chińskiej.
Jaka pokojowa rola, jak kiedyś Stalin z Hitlerem no, zaatakowali do spółki Polskę, a dzisiaj przed atakiem na Ukrainę, no to Putin pojechał dogadać się z Xi Jinpingiem. No cały świat to widział, no to było podczas olimpiady. Parę, można powiedzieć, dni przed już wydaniem rozkazu do inwazji, no to ci dwaj zbrodniarze wojenni, zbrodniarze przeciwko ludzkości, bo obaj mordują swoich obywateli na ogromną skalę, no dogadali się, jak tę wojnę przeprowadzić, jak to ma być i pewnie też dogadywali się, jak łupy podzielić. No, tak jak mówiłem, ukraiński kozak pokazał im pewien znak, no i dalej ruski karab się gdzieś tam buja po Morzu Chińskim.
No wiemy też, że jeszcze przed olimpiadą przecież Xi Jinping wystosował apel do Władimira Putina, żeby tam tej Ukrainy nie atakował w czasie igrzysk, prawda? Także no...
Czyli żeby zaatakował po igrzyskach, nie? No to przecież proste jak dwa razy
jeszcze
dwa. No, to była narada wojenna. To, co tam się wydarzyło, niestety prezydent Duda też no, tu w sposób głupi się tam zameldował, nie? Kompletnie niepotrzebny. No ale to już mówiliśmy wielokrotnie. To była narada wojenna, ostatnie dopięcie. Kiedy? Ty robisz to, ja robię to. Wtedy Zachód zrobi to, my zrobimy to. Oni mi sankcje, ty mi dasz gotówkę albo dasz mi tego. No to właśnie ci dwaj bandyci się wtedy naradzali. No to teraz mówienie, że jeden z nich jest jakimś peacemakerem, to tylko pół idiota może coś takiego powiedzieć. Albo i cały.
Albo reakcja Chin w sprawie tej propozycji polskiej, żeby wyrzucić Rosję z G20. No, kierujący europejskim biurem China Daily, tej tuby propagandy KPH, czyli taka gazeta, która no, przekazuje myśli KPH. Ona tam nic własnego, żaden dziennikarz nie napisze. Szef tej gazety na Europę nazwał tę polską inicjatywę wykluczenia Rosji z G20 i wprowadzenia w jej miejsce Polski do G20, nazwał fantazją. To jest z jednej strony no, wyśmianie tej polskiej propozycji. To robi przedstawiciel państwa, który jest rzekomo naszym partnerem strategicznym. Z jednej strony wyśmianie pozycji Polski, pomysłu polskiego, propozycji polskiej, ale także to jest obrona pozycji Rosji w G20.
No to jest też oczywiste, że ta narracja robienia z Chin takiego właśnie mediatora, peacemakera, który właśnie zajmie rolę jak gdyby Stanów Zjednoczonych w budowaniu globalnego porozumienia, była budowana właśnie na olimpiadzie. No bo przecież w świat poszło, o, jaki ten Xi Jinping pokojowy, jak nie chce wojny, jak nawet tego goryla, tego swojego, tego no, mordercę Putina, tak potrafił, żeby nie zaatakował w czasie olimpiady. Noż to gorąbek pokoju. To już dla pożytecznych idiotów już wtedy przygotowywano tę narrację i ona dzisiaj, zobaczcie, przez czołowych publicystów jest powielana.
No, Rosja nadal jest w G20. Szanowni Państwo, no porozmawiajmy jeszcze na koniec właśnie o Rosji i o tym, co Rosja ogłosiła w sprawie Japonii. No niby sprawa geograficznie daleka, no ale minister spraw zagranicznych Rosji poinformował w poniedziałek, że w obecnych warunkach Rosja nie zamierza kontynuować negocjacji z Japonią w sprawie traktatu pokojowego. Traktat pokojowy jeszcze po II wojnie światowej. Jeśli chodzi o te obecne warunki, o których wspomniał rosyjski minister, no to chodziło o sankcje, do jakich Japonia się włączyła, sankcji na Rosję właśnie za agresję wobec Ukrainy. Zanim o tym porozmawiamy, no to przypomnijmy, co na antenie naszej telewizji na temat właśnie Rosji i zagrożeń z jej strony mówił japoński ekspert z Hudson Institute Satoru Nagao i wracamy za chwilę.
Japonia potrzebuje zwycięstwa Ukrainy, ponieważ jeśli Ukraina przegra, Putin utrzyma swój status prezydenta Rosji. Rosja tworzy wiele obszarów zastrzeżonych dla ćwiczeń wojskowych wokół północnej granicy morskiej Japonii przy Wyspach Kurylskich na Dalekim Wschodzie, a także na granicy z Norwegią w Arktyce. Istnieje możliwość, że te obszary zastrzeżone są związane z rosyjskimi operacjami na Ukrainie, ponieważ Rosjanie koncentrują swoje siły zbrojne przeciwko Ukrainie, obawiają się operacji ofensywnej ze strony USA i Japonii na Dalekim Wschodzie lub USA i Norwegii w Arktyce. Dlatego ustanowili wojskowe obszary zastrzeżone, aby wykluczyć wszystkie obce siły na Dalekim Wschodzie i w Arktyce i skoncentrować się na Ukrainie. W przypadku Dalekiego Wschodu Morze Ochockie jest ważnym obszarem dla rosyjskich okrętów podwodnych z pociskami balistycznymi. Morze Ochockie jest wystarczająco głębokie, by ukryć w nim okręty podwodne. Rosja może tam rozmieścić swoje siły wojskowe, by wykluczyć wszystkie obce siły chcące wpłynąć na morze. Konfrontacja okrętów podwodnych jest powszechna w tym miejscu, a teraz istnieje możliwość, że liczba takich konfrontacji wzrośnie. Jeśli Putin wygra wojnę, inne kraje, takie jak Chiny, pójdą w jego ślady, ponieważ Chiny zwiększają swoją siłę militarną. A jeśli amerykańskie siły zbrojne będą walczyć w Europie przeciwko rosyjskiemu zagrożeniu militarnemu, nie będzie im łatwo znaleźć wystarczającą ilość sił zbrojnych, aby powstrzymać chińską inwazję na Tajwan. Aby odstraszyć Chiny, potrzebujemy zwycięstwa Ukrainy.
Całość tej rozmowy możecie oczywiście zobaczyć na naszym kanale. Pani redaktor, no z panem Nagao rozmawialiśmy na przełomie lutego i marca, no ale jak ocenia pani tę wypowiedź właśnie jeśli chodzi o zagrożenie rosyjskie właśnie z perspektywy tego czasu, który upłynął?
Znaczy, no, widać, że rząd Japonii tu bardzo szybko zareagował, znaczy szybko dołączył się do tych sankcji na Ukrainę, nie próbował tutaj z nich się w jakimś stopniu od nich, no, wszędzie tam, gdzie trzeba było, w typu kwestia SWIFT i banki i tak dalej, od razu zaczął działać. Bardzo dużo też mówi o tym zagrożeniu. Tu widzicie państwo bardzo jasne stwierdzenia, mówienie dlaczego Rosja jest niebezpieczna, dlaczego Rosja w połączeniu z Chinami jest niebezpieczna. Więc Japonia w tej kwestii jest bardzo zdecydowana i działa. Działa, widać, że bardzo mocno ze Stanami Zjednoczonymi. No i to jest coś, co niepokoi na pewno Rosję, niepokoi Chiny, ale też tę działalność widać. Do tego stopnia, że ostatnio na Tajwanie był przeprowadzony sondaż, w którym zapytano, czy gdyby Tajwan został zaatakowany, to kto pierwszy przyjdzie pomóc, kto szybciej zareaguje. No oczywiście Japonia jest bliżej, ale to chciano bardziej sprawdzić, na kogo bardziej liczymy na pierwszą reakcję. I Tajwańczycy odpowiedzieli, że to będzie Japonia. Znaczy widzą, że działania Japonii, zdecydowane wypowiedzi, ale także chęć bliższej współpracy, także współpracy militarnej, nie tylko nastawiania na gospodarczą. To powoduje, że Japonia zaczyna być w tym regionie uważana za takiego bardzo wartościowego sojusznika, państw, które myślą podobnie jak Japonia i Stany Zjednoczone, a tym samym to powoduje, że one są zagrożeniem dla Rosji i dla Chin. W związku z tym taka odpowiedź ze strony Chin, rozmawialiśmy sobie o traktacie pokojowym, no to teraz już tych rozmów nie będziemy toczyć. W ramach tych rozmów były jakieś ułatwienia, między innymi w ruchu, był ruch bezwizowy wprowadzony w Kurylach Południowych, to co Japonia nazywa terytorium północnym, no to z tego się wycofujemy. Wycofujemy się też w jakichkolwiek działań gospodarczych na tych spornych wyspach i nie będziemy też prowadzić rozmów, jakiejś współpracy w ramach innych formatów gospodarczych. No, widać, że Japonia tutaj w regionie dla Rosji i Chin rzeczywiście stanowi poważny problem. Nie spodziewali się chyba, że Japonia będzie tak aktywnie działać. Znaczy, na szczęście w Japonii rządzą konserwatyści. Lewica rządząca w Japonii zawsze dążyła do bardzo szybkich, dobrych relacji z Rosją i właśnie szybkiego zawarcia takiego traktatu, pewnie na warunkach bardziej sprzyjających Rosji. Także no, chwała Bogu, tam są odpowiednia partia władzy. Teraz to samo będzie w Korei Południowej, więc akurat jeżeli chodzi o ten region, to dla Rosji i dla Chin to nie są dobre wiadomości, ale to są dla nas dobre wiadomości, dlatego że to pokazuje nam, z kim w Azji, jeżeli myślimy o Azji, to z kim w Azji w tej chwili powinniśmy zacieśniać relacje, całkowicie odpuszczając sobie nowy jedwabny szlak Chiny i te wszystkie chińskie inicjatywy. I powinniśmy w tej chwili włączyć się w tą inicjatywę, którą promuje Litwa. Litwa właśnie apeluje do krajów europejskich, aby odwołać szczyt Chiny, Unia Europejska, który ma się odbyć 1 kwietnia. Tu zaraz przy Litwie powinien być bardzo mocny głos Polski mówiący to samo.
Pastor Paweł Chojecki, jak ocenić te działania Rosji i właściwie jak to może wpłynąć, czy tak naprawdę jak ma to odebrać przeciętny Polak?
Gdybyśmy mieli u steru takiego wizjonera jak marszałek Piłsudski, to on już to w swojej wczesnej działalności politycznej, jeszcze pod okupacją rosyjską, doskonale zdawał sobie sprawę, że tu Rosja jest głównym zagrożeniem i naturalnym sojusznikiem dla Polski jest Japonia właśnie, nie? Stąd dzisiaj widać, że geopolityka się nie zmieniła. Polska nie odpłynęła, Japonia też nie odpłynęła ze swojego miejsca, Rosja niestety też. Jest tam, gdzie była, ale mam nadzieję, że tu to bohaterstwo ukraińskie, mądrość także przywódców ukraińskich spowoduje przynajmniej poważny uszczerbek na imperium bolszewicko-carskim, bo to jest taka hybryda, co dzisiaj mamy, a może i to się, ta sowiecka zawierucha się w pył rozleci, nie? Także tutaj głos Japonii, zdecydowany od samego początku, jest dla nas, można powiedzieć, jasną wskazówką, jak zwyciężać mamy, jak Polska powinna się zachować. Wystarczyło już, jak nie macie swojej wizji, drodzy pisowcy, no to trzeba robić to, co Japonia. No to już ten wróg, ten sam, to jakoś to zadziała. Dalej też, no niektórzy wyśmiewali nas, jak myśmy mówili, że to II wojna światowa tak naprawdę nie została zakończona. Przecież ani nie ma pokoju między komunistyczną i wolną Koreą, nie ma traktatu pokojowego, zobaczcie, między Rosją a Japonią, że teraz Rosja wyjmuje tę kartę, która jest kartą z czasów II wojny światowej. Nie? Obudźcie się. Nie? Generał Patton, wielki wizjoner, wspaniały dowódca, powiedział, że jeśli teraz nie ruszymy na Moskwę po pokonaniu Berlina, to za 20 lat, chyba powiedział, już nie pamiętam, tu się w tych latach trochę pomylił, będziemy musieli walczyć z Moskwą. Zachód znowu będzie musiał walczyć z Moskwą. No i walczy. Mówię o tych legionach przecież, które, nie mówię tylko o dostawach broni, ale rzeczywiście przecież z całej Europy Zachodniej, także z Izraela, no przychodzą, przyjeżdżają wojskowi i chcą walczyć, bo rozumieją, że to jest obrona cywilizacji wolnego człowieka.
Mamy już wasze pytania, dziękuję za nie. Bardzo Gwinto Andrzej pisze, sukces naszych służb polega na infiltrowaniu opozycji, jeśli chodzi o szpiegów i przestępców, są ślepi i niepełnosprawni. Tutaj rozumiem, że chodzi o tą sprawę dyplomatów.
No tak, to właśnie o tym mówiłem. Oni nie rządzą suwerennym państwem. Oni pełnią rolę podobną do wojewody mniej więcej z poziomu no, administracji państwowej w Polsce. Nie? Czyli wojewoda ma pewne kompetencje wewnętrzne, ale o polityce międzynarodowej, o walce ze szpiegami i tak dalej niewiele ma do powiedzenia. No iż tak właśnie ekipa czy Platformy, czy PSL-u, czy SLD, czy PiS-u, no mniej więcej ma rolę takiego wojewody w landzie niemieckim, w landzie Unii Europejskiej i oni rzeczywiście się przyzwyczaili tylko do rozwiązywania tego typu problemów, czyli jak kogo podesrać, jak kogoś tam załatwić, jak do spółki Skarbu Państwa kochankę tam z handlu rajstopami przenieść do Narodowego Banku Polskiego. To są wszystko, cały ich świat, tych karłów politycznych, można tak powiedzieć, no to oni o takich sprawach przez te 30 lat myśleli, podsrywanki i tak dalej, no a teraz przyszło sprawdzam. No i oni się gubią, no może tam któryś się odnajdzie, no mówię, Kaczyński, bardzo dobry ruch z wizytą tu wspólną z innymi premierami, i ta deklaracja sił NATO, bardzo dobry ruch, ale to troszeczkę jeszcze za mało, nie? To jest taka tylko deklaracja, a tu powinno być oczyszczenie z agentury, nie tylko rosyjskiej, ale i chińskiej. Jasna deklaracja, uzyskanie jasnych deklaracji, tak jak pani Hania na wstępie powiedziała, na temat stałych baz amerykańskich w liczbie no, przynajmniej tych 20-30 tysięcy i tak dalej. Zwrot gospodarczy, wyrzucenie na świetnik tego ruskiego ładu, który wprowadzali od stycznia, nie? Tam polski dziad, ruski ład, nie? To tak można by to powiedzieć. Wyrzucenie tego na śmietnik i nagle wprowadzenie, znaczy w trybie natychmiastowym wolności gospodarczej w Polsce, nie? No jak można było z benzyną i z ropą robić takie rzeczy, że tam nagle tu nie tego, później mówili, że i akcyzy by też nie brali od tego, no to ropa już by nie była, powiedzmy, po 7-8, ale byłaby po 4 złote. Czy to nie byłoby koło zamachowe dla gospodarki? Oni mają te wszystkie narzędzia, a dalej duszą Polaków, bo oni myśleli tylko w kategorii zarządców, a nie przywódców Polski.
Natalia, te ruskich szpiegów są tysiące w Polsce. Piromian. Niemcy od początku swojego państwa robią bajzel na świecie. I Rafał Bąk. Moim zdaniem słowa Scholza o pomyśle Polski o wyrzuceniu Rosji z G20 były ostrzeżeniem dla Polaków, żeby nie wychodzili przed szereg i nie próbowali zająć kierowniczego miejsca Niemiec w Europie.
Marzenie niemieckie. Polska siedzi cicho, on dostarcza tylko siły żywej i surowców.
Myślę, że no możemy zakończyć na tym. Pani redaktor, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz.
Też dziękuję i do zobaczenia następnym razem.
Oczywiście zapraszamy też was, drodzy widzowie, już na 18. Dzisiaj będziemy mieli szansę zobaczyć przemówienie pastora
Krótkie, żeby nie było. był pastor Irek Dawidowicz, stąd ja musiałem się bardzo tu skompensować, także na otwarcie ostatniego zjazdu krótko powiedziałem, jak oceniam naszą aktualną sytuację, jeśli chodzi o szeroko pojęty projekt telewizji Idź Pod Prąd.
To już dzisiaj o 18:00 serdecznie zapraszamy. Oczywiście cały czas zachęcamy do wzięcia udziału w tygodniowym eksperymencie Biblia w czasie wojny, który dostępny jest na stronie bibliawczasiewojny.pl. Oczywiście dzisiaj po programie także zapraszamy na Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Upadły Kościół, Drugi Znak. Przypominamy także, że możecie nas wesprzeć, jeśli podoba wam się to, co robimy. Jeśli chcecie dalej oglądać tego typu programy, to zachęcamy was do wsparcia nas materialnego także. No dzisiaj, jeśli chodzi o stan gitar na dzisiaj, no to mamy tych gitar 725. Oczywiście jak co miesiąc dążymy do tego, żeby liczba tych gitar przekroczyła 1000, także zachęcamy kolejne osoby. Myślę, że możemy już na tym zakończyć. Oczywiście redaktor Hanna Szen była z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do zobaczenia.
I pastor Paweł Chojecki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Paniom i Państwu.
Do zobaczenia.
Odejście od prawdziwego Boga skutkuje u pojedynczego człowieka, u całych grup religijnych czy kościołów dwoma podstawowymi, można powiedzieć, objawami. Pierwszy to objaw moralny, czyli życie tych ludzi, tego kościoła, tego człowieka całkowicie zaprzecza Bożym standardom objawionym w Biblii. I pokazywałem, jak głowa kościoła i biskupi, księża, katolicy żyjący w jedności z papieżem Franciszkiem postępują całkowicie niemoralnie, zwodzą ludzi, wspierają Hitlerów dzisiejszych itd. Czyli tę część upadku kościoła rzymskiego mamy, można powiedzieć, podaną na tacy. Każdy to może zobaczyć. Drugi obszar to jest obszar związany ze sposobem oddawania czci Bogu. I tu już sięgnijmy do Starego Testamentu. Zobaczcie Księga Izajasza. Tam Bóg swój naród wybrany, który często właśnie odchodził ku fałszywym bogom. Pamiętacie, że tylko wyszli z Egiptu i już na pustyni ulali sobie cielca i zaczęli się do niego modlić i mówić, że to jest Bóg, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, a potem było już tylko gorzej. W Księdze Izajasza właśnie Bóg tak w sposób ironiczny woła do Żydów, woła do ludzi, mówiąc, z kim mnie porównacie? To jest 40 rozdział. Czy porównacie mnie z bałwanem, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? To ta bogatsza część. Biedniejsi z kolei już mają tylko drewniane bożki, obrazy i tak dalej. Odejście od Boga oznacza upadek moralny, ale i upadek, jeśli chodzi o oddawanie czci Bogu w duchu i w prawdzie. Taka religia, taki kościół zaczyna zastępować rytuałami, figurami, rzeźbami, obrazami kult prawdziwego Boga. Zobaczcie, uczciwie, kościół katolicki ma jedno i drugie, ma dwie cechy upadłej religii. Upadek moralny i odejście od czczenia Boga w duchu i w prawdzie ku bałwanom srebra, ze srebra, złota czy drewna.